The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Przed mikrofonem Barbara Ilicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś mamy oczywiście poniedziałek, 6 dzień maja, 127 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 239 dni. Słońce wzeszło o godzinie 5.54, zajdzie o 20.01. Dzień dzisiejszy zatem trwa 14 godzin i 7 minut. A imieniny obchodzą Benedykta, Filip, Jakub i Judyta. Urodzeni tego dnia odznaczają się wybitną inteligencją i stałymi zasadami moralnymi. Ich refleksyjna natura pozwala im wszechstronnie przemyśleć wiele problemów. Mają dużo fantazji i pogody ducha. Polegają na intuicji, która pomaga im w wyborze właściwej drogi życiowej. Jak zwykle naszym solenizantom i jubilatom wszystkiego najlepszego. Życzymy tego Państwu z całego serca. Jeśli chodzi o pogodę, 74 maksymalna w dniu dzisiejszym, zachmurzenie duże, jutro 80, w środę 87, ale będą nam towarzyszyły opady deszczu. Natomiast w czwartek już powrót do 60 paru stopni, 66 stopni. Natomiast cytat dnia dzisiejszego jest następujący. Z życiem jest jakże sztuką w teatrze. Ważne nie jest jak długo trwa, ale jak jest zagrana. A powiedział to Seneka młodszy.
Jeśli chcesz, to powiedz. Jeśli chcesz, to nie mów nic, bo słowa nic nie zmienią. A jutro trzeba żyć. Bo jeśli chcesz zrozumieć i znaleźć te
Teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce zmalał 3,99 zł. Ropa Brent 83,36 dolara. WTI 78,59 centów. Złoto 2334,50 dolara. To cena za uncję. A teraz nasze kalendarium. 1527. Niemiecko-hiszpańskie wojska cesarza Karola V Habsburga zdobyły i rozpoczęły plądrowanie Rzymu. Spośród chroniących papieża Klemensa VIII 189 szwajcarskich gwardzistów poległo 127. 1710. Założono wyższe seminarium duchowne w Płocku. 1801. W Wilnie otwarto cmentarz na Rosie. 1840. W Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwana Penny Black. 1861. Wojna secesyjna Arkansas wystąpił z Unii. 1889. W Paryżu otwarto światową wystawę, podczas której udostępniono publiczności wieżę Eiffla i zaprezentowano pierwszy samochód marki Benz. 1939. Niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas sumowania na lotnisku w Lakehurst w stanie New Jersey. Zginęło 13 pasażerów i 22 członków załogi oraz główny członek załogi naziemnej. 1945. Pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka wkroczyła do Wilhelmshaven w Niemczech. Zdobycie miasta zakończyła swój szlak bojowy. 1953. W klinice Mayo w Rochester w Stanach Zjednoczonych amerykański chirurg John Gibbon przeprowadził pierwszą udaną operację na otwartym sercu. 1973. W Watykanie odbyło się spotkanie papieża Pawła VI z koptyjskim patriarchą Aleksandrii, będące symbolem pojednania między podzielonymi od 1500 lat kościołami. Rok 1990. Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski wziął udział w konferencji 2+4, dwa państwa niemieckie plus cztery mocarstwa w zjednoczeniu Niemiec. 1991. W Moskwie wymieniono radziecko-niemieckie dokumenty ratyfikujące o czasowym stacjonowaniu i wycofaniu wojsk ZSRR z byłego NRD. 1994. Pod kanałem La Manche został otwarty tunel łączący Wielką Brytanię z Francją. W uroczystości uczestniczyła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II i prezydent Francji François Mitterrand. 1999. Wyborcy w Szkocji i Walii głosowali po raz pierwszy w wyborach do swych lokalnych parlamentów Scottish Parliament i Welsh Assembly. Rok 2001. Przebywający w Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet. Rok temu odbyła się koronacja króla Anglii Karola III i jego małżonki.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80, 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Polski sędzia Tomasz Schmidt zwrócił się do władz Białorusi o ochronę, wystąpił na konferencji w Mińsku, publicznie podpisał podanie o zwolnienie ze służby w warszawskim sądzie administracyjnym, a także wezwał polskie władze do odnowienia dialogu z Białorusią i Rosją. Tomasz Schmidt był jednym z bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia przyznał się do brania udziału w atakowaniu w sieci i w społecznościowej sędziów sprzeciwiających się wprowadzeniu zmian w sądownictwie przez resort kierowany wtedy przez Zbigniewa Ziobrę. W akcji miała brać też jego ówczesna żona Emilia Schmidt.
Jako zatrważającą ocenił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz informację o polskim sędzim, który poprosił o azyl na Białorusi. Chodzi o Tomasza Schmidta, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który o swojej decyzji poinformował na konferencji w Mińsku. Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, że należy sprawdzić wszystkie dotychczasowe sprawy prowadzone przez sędziego Schmidta. Dodał, że od służb oczekuje pełnego raportu.
Ta informacja jest zatrważająca, można powiedzieć, bo jeżeli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy w jakim interesie działa przez lata w Polsce, w jakim i w czyim imieniu. Będę oczekiwał raportu ze służb, raportu od tych wszystkich, którzy mogą mieć wiedzę na ten temat. Sprawa wymaga natychmiastowego wyjaśnienia. Jest to zachowanie, które chyba sobie rzadko możemy wyobrazić.
Białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki wykorzysta polskiego sędziego w celach propagandowych, uważa białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka.
Będzie sporo wywiadów, będą pokazywane w telewizji, może nawet odwiedzi sądy białoruskie, spotka się w jakichś sądach, będzie mówił o tym, jak źle jest w Polsce, jak dobrze jest na Białorusi. Ale takie osoby są dla jednorazowego wykorzystywania. Nie będzie na pewno potrzebny za jakiś czas reżimu, za miesiąc, za pół roku, rok maksa, ale przez całe życie nie będzie utrzymywany przez Łukaszenkę.
Tomasz Schmidt był jednym z bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce, co nie ma Komisja Europejska. To początek końca procedury artykułu 7 unijnego traktatu rozpoczętej przeciw Polsce w 2017 roku. Bruksela zarzuciła wtedy Polsce łamanie zasad praworządności i brak niezależności sądownictwa w związku ze zmianami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Kolejnym etapem kończącym procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu będzie spotkanie ministrów do spraw europejskich unijnych krajów 21 maja. Komisja ma przedstawić ocenę o braku zagrożenia dla praworządności w Polsce. Wtedy, jak mówią unijni urzędnicy, kraje członkowskie uznają, że prowadzenie procedury jest bezcelowe i komisja ją wycofa. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jest przedmiotem rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Pałacu Prezydenckiego. Wiceminister Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek potwierdził, że w tej sprawie doszło do spotkania ministra Adama Bodnara z prezydencką minister Małgorzatą Paprocką.
Jesteśmy na ostatniej prostej. W najbliższych tygodniach ta ustawa będzie głosowana czy to w Senacie, a potem w Sejmie. I Ministerstwo Sprawiedliwości jest otwarte na sugestie, rekomendacje i opinie, stanowisko pana prezydenta.
Według rządowego projektu ustawy 15 członków KRS miałoby być wybieranych przez środowisko sędziowskie, a nie jak dotychczas przez Sejm. Włączeni z udziału w wyborach mieliby być sędziowie powołani przez neo-KRS, czemu sprzeciwia się prezydent, od którego podpisu zależy wejście w życie proponowanych zmian. 34 osoby zginęły, 460 zostało rannych w 401 wypadkach drogowych, do których doszło podczas majowego weekendu od 30 kwietnia do 5 maja. Policja zatrzymała 1804 nietrzeźwych kierowców. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że w tym roku było więcej wypadków niż podczas ubiegłorocznej majówki.
Liczba wypadków jest nieco większa niż w roku ubiegłym, w tym samym okresie było o 86. Liczba ofiar jest taka sama, jeżeli chodzi o rannych, to zwyżka to 81 osób. A jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierowców, tutaj nastąpiła, można powiedzieć, poprawa, bo zatrzymano ich o 179 mniej.
Zginęło 12 kierowców, 7 pasażerów, 7 motocyklistów, 3 rowerzystów i 4 pieszych. Komisja Europejska przesłała unijnym krajom projekt 14 pakietu sankcji przeciw Rosji. Jest to uderzenie w LNG. Komisja chce ograniczyć import skroplonego gazu z Rosji, ale nie ma planów całkowitego embarga. Chodzi o zakaz przeładunku rosyjskiego LNG w europejskich portach, skąd później jest on wysyłany w świat.
Zakaz importu LNG obejmie też te unijne terminale, które nie są częścią europejskiej sieci gazowej. Restrykcje mają być też nałożone na rosyjskie projekty Arktyk i Murmańsk. A jeśli chodzi o pozostałe sankcje sektorowe, to komisja chce nałożyć restrykcje na kilkanaście statków z tak zwanej floty cieni. To te, które przewożą rosyjską ropę mimo unijnych restrykcji. Teraz będą miały zakaz wpływania do europejskich portów. Zakaz działalności na terenie Unii będą miały też te firmy transportowe, które są w co najmniej 1/4 własnością Rosjan. Jest też lista ponad 50 firm spoza Unii, które będą objęte restrykcjami handlowymi. To te, które przekazują Rosji zachodnie komponenty i pomagają obchodzić sankcje. Na liście są firmy z Chin i Hongkongu, Turcji i Kirgistanu. Będzie też zakaz finansowania przez Rosję partii politycznych i fundacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Rosja ogłosiła ćwiczenia niestrategicznych sił jądrowych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że chodzi o przygotowanie do podniesienie gotowości bojowej związane z wypełnieniem zadań wojskowych. Moskwa oświadczyła, że ma to związek z oświadczeniami Zachodu, które nazwała prowokacyjnymi.
Nie wiadomo, kiedy i gdzie rozpoczną się manewry. Z komunikatu resortu obrony wynika, że w najbliższym czasie. Jak napisał portal Meduza, w ćwiczeniach mają wziąć udział wojska rakietowe Południowego Okręgu Wojskowego, lotnictwo i flota. Wcześniej niezależne media informowały, że Moskwa obniżyła próg użycia taktycznej broni jądrowej. Financial Times, powołując się na tajne dokumenty, napisał w lutym, że Kreml może użyć tego rodzaju broni w przypadku ataku ze strony Chin, a także w celu powstrzymania innych państw przed agresją na Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Sojusznicy muszą zwiększać nakłady na obronność, mówi wiceprzemier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister, który wygłosił przemówienie otwierające konferencję obronną Defense 24 Days, podkreślił, że Polska wydaje na modernizację swojej armii ponad 4% PKB. Szef MONU ma nadzieję, że pozostali sojusznicy z NATO będą co najmniej wypełniać zobowiązania z ostatnich szczytów sojuszu, czyli 2% PKB.
Zachęcamy wszystkie państwa i apelujemy jeszcze raz do tego, żeby wywiązały się ze swojego zobowiązania, które wspólnie podejmowaliśmy na ostatnim Wilnie, w Madrycie, na wcześniejszych szczytach NATO. 2% to jest minimum, ale poprzeczkę trzeba sobie stawiać jeszcze wyżej.
Minister obrony dodał, że dziś niepotrzebne są nam kolejne sojusze, a efektywna współpraca w ramach już istniejących. Jutro pierwszy dzień matur. Egzaminy będzie pisało ponad 260 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników.
Dużo się uczyłem, więc jest okej.
A czegoś obawiacie się na maturze albo chcielibyście jakieś konkretne tematy z polskiego?
Z polskiego nie, ale z WOS-u, że będą jakieś zimne konflikty międzynarodowe, o których nie mam pojęcia. Albo że dadzą mi ustrój polityczny jakiegoś państwa, którego też nie mam pojęcia, ale nie, no raczej powinno być okej.
Ja to liczę na temat miłości na polskim. Jestem trochę takim romantykiem i potrafię utożsamić z takim tematem, więc popłynąłbym po prostu.
No to grubo. Prosto.
Najbardziej się boimy tego, że się spóźnimy chyba, a tak to raczej na pewniaku, nie? Damy radę.
Maturzyści jako pierwszy napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Izraelskie wojsko rozpoczęło ewakuację cywilów z Rafa w strefie Gazy. Chodzi o wschodnią część miasta zamieszkaną przez około 100 tysięcy Palestyńczyków. Izrael nie potwierdza, że to przygotowania do inwazji.
Dla ewakuowanych przygotowano obozy humanitarne w okolicach Khan Yunis i Al-Mawasi. Izrael zapewnia, że są tam szpitale polowe, namioty oraz zapasy żywności, wody i lekarstw. Izraelska armia mówi, że zachęca cywilów do ewakuacji, która ma ograniczony zakres i nie ma żadnych ram czasowych. Ludzie dowiadują się o niej z internetu, SMS-ów i ulotek. Strona izraelska nie wyjaśnia jednak, dlaczego Palestyńczycy ze wschodniego Rafah powinni je opuścić. The Times of Israel pisze wprost, że chodzi o planowaną inwazję na miasto, w którym mają się ukrywać terroryści Hamasu. Jeden z jego przywódców powiedział agencji Reutera, że ewakuacja z Rafah to niebezpieczna eskalacja, która będzie miała konsekwencje. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio.
Wojna w Ukrainie i relacje handlowe były głównymi tematami rozmów szefowej Komisji Europejskiej i prezydenta Francji z przywódcą Chin. Xi Jinping przyleciał na spotkanie do Paryża. Ursula von der Leyen powtórzyła, że wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie musi się skończyć jak najszybciej. Liczymy, że Chiny wywrą wpływ na Rosję, żeby zakończyła agresję na Ukrainę. Prezydent Xi odegrał ważną rolę w ograniczeniu nieodpowiedzialnych rosyjskich gróźb nuklearnych i liczę, że będzie robił to dalej. Rozmowa dotyczyła w dużej mierze relacji handlowych. Unia uważa za nieuczciwe, że Chiny dofinansowują produkcję elektrycznych samochodów trafiających na sprzedaż do Europy i w związku z tym rozważa wprowadzenie ceł.
Wiadomości przekazał Michał Szczerba i Anna Kowalik-Brąkati. A teraz zwracam się do osoby, która wczoraj na Polance Weteranów, gdzie odbyła się przemiła uroczystość 90. urodzin, zwracam się do jubilata pana Czesława Gajownika. Na tę uroczystość przybyli znajomi, goście, rodzina. Pan Czesław od lat jest znanym w Polonii działaczem. Jest członkiem wielu organizacji polonijnych, wymienię tylko Kongres Polonii Amerykańskiej czy też Weteranów. Przez wiele lat był korespondentem Nowego Dziennika. Do dziś uczestniczy zawsze w różnych uroczystościach polonijnych, maszerując m.in. co roku w paradzie Płaskiego. Panie Czesławie, najpiękniejsze życzenia. Bez okazji również. Dużo dobrego zdrowia, dużo radości i uśmiechu na twarzy. Niech one zawsze towarzyszą panu w swoim życiu. A by ludzie i świat, który pana otacza, był zawsze kochający i życzliwy. Najlepsze z serca płynące życzenia. Myślę, że jestem wyrazicielką nie tylko mojej osoby i mojej rodziny, ale również osób, które były wczoraj na tej uroczystości. Również serdeczne pozdrowienia dla żony pana Czesława, pani Olimpii. A oto dedykacja dla szanownego jubilata.
Dziś są twoje urodziny, mimo złej pamięci wiem. Wybacz, że nie śpiewam 100 lat, ale cóż, z moim głosem lepiej nie. Dziś są twoje urodziny, taki ważny, zwykły dzień. Może razem pomilczymy parę chwil o tym, że nam nie jest źle. Pomilczymy na tak, o nadziejach i łzach, aby nasz mały lud miał więcej dobrych stron. Dziś są twoje urodziny, ktoś zadzwoni, przyjdzie ktoś, ale zanim wielki hałas zrobi świat, tak zwyczajnie ze mną w ciszy bądź. Niech twe życie cię nie zdradzi, no bo ludzie, sama wiesz, może razem pomilczymy o tym my. Jeśli ma być źle, to trochę źle. Pomilczymy na tak, o nadziejach i łzach, aby nasz mały lud miał więcej dobrych stron. Urodziny, o czym milczę, powiem ci, Milczę o tym, aby całe życie twe zawsze tak pachniało jak te psy. To milczenie, wiesz, moim sto lat, wiesz, dziś są urodziny.
Panie Czesławie, w tym wieku nie życzy się już 100 lat, ale 200. Najlepsze, najlepsze życzenia. Z serca płynące. Wszystkiego najlepszego. Piękny jubileusz, piękna uroczystość. A teraz musimy wracać do informacji. Kryzys humanitarny wśród Palestyńczyków. Szef agencji UNRWA, Filip Lazzarini, zajmujący się pomocą palestyńskim uchodźcom, poinformował, że Izrael po raz drugi w tym tygodniu odmówił mu prawa wjazdu do strefy Gazy. Od wybuchu konfliktu Filip Lazzarini był w Gazie 4 razy. Jak przekazał, Izrael w dalszym ciągu uniemożliwia Organizacji Narodów Zjednoczonych przekazywanie pomocy humanitarnej. Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni odnotowaliśmy 10 incydentów, takich jak strzelanie do konwojów, aresztowanie personelu ONZ-u, w tym znęcanie się, rozbieranie ich do naga, groźby użycia broni i duże opóźnienia na punktach kontrolnych, zmuszające konwoje do poruszania się po zmroku lub wycofania się, napisał Lazzarini. Agencja UNRWA istnieje od 1949 roku i zajmuje się niesieniem pomocy dla palestyńskich uchodźców na Bliskim Wschodzie. Zapewnia wsparcie kilku milionom Palestyńczyków. 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy przy granicy z Ukrainą. Rosyjska armia zgromadziła około 50 tysięcy żołnierzy w obwodu białogrodzkim, kurskim i briańskim w pobliżu granicy z Ukrainą. Może to świadczyć o planach ofensywy na północno-wschodnią część sąsiedniego kraju, w tym Charków, powiadomił amerykański Instytut Studiów nad Wojną ISW. Rosyjskie ugrupowanie wojsk Północ, rozbudowywane w rejonach przy granicy z Ukrainą, jest tworzone głównie przez siły Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, który w lutym został wyodrębniony z Zachodniego Okręgu Wojskowego. Obecnie Rosjanie dysponują w ramach tego zgrupowania około 31 tysiącami żołnierzy w obwodzie białogorodzkim, blisko 11 tysięcy w obwodzie kurskim i ponad 8 tysięcy w obwodzie briańskim. Można też założyć, że zgromadzili w tych trzech regionach do 395 czołgów, ponad 900 wozów bojowych i około 1000 dział artyleryjskich. Przekazał ISW, powołując się na ustalenia ukraińskiego eksportera wojskowego Konstantyna Maszowca. Amerykański ośrodek analityczny przywołał również niedzielną wypowiedź rosyjskiego generała Michaiła Teplińskiego, że jeden z batalionów sił powietrzno-desantowych, który wcześniej brał udział w walkach w obwodzie zaporowskim na Ukrainie, został przerzucony do obwodu kurskiego. ISW podkreśla, że nie jest w stanie zweryfikować tych informacji. Wysocy rangą przedstawiciele rosyjskich struktur siłowych uważają, że zajęcie Charkowa byłoby realistycznym celem wojskowym w przeciwieństwie do dalszej ofensywy w głąb Ukrainy, donosił niezależny rosyjski portal Meduza. W ocenie serwisu władze na Kremlu mogą planować natarcie na Charków poprzedzone kolejną falą mobilizacji. Według tych informacji, gdy Rosjanie zdobyli miasto, prawdopodobnie ogłosiliby sukces inwazji na Ukrainę i być może przystąpiliby do stopniowego zakończenia wojny. 22 marca rosyjski opozycyjny portal Wiorstka zaalarmował, że resort obrony w Moskwie planuje masowy pobór do wojska i przygotowuje się do potajemnej mobilizacji, aby okrążyć i zdobyć Charków. Powiadomiono, że do wojska ma zostać powołanych nawet 300 tysięcy osób. Rosyjski gigant naftowy w kłopotach. Gazprom poinformował, że w 2023 roku odnotowano pierwszą roczną stratę od 20 lat na poziomie 6,9 miliarda dolarów. Gazowy gigant odczuł gwałtowny spadek sprzedaży do Europy, która mocno ograniczyła import surowca w następstwie napaści Rosji na Ukrainę. Jak zauważa CNN, mamy do czynienia z ogromnym tąpnięciem w wynikach Gazpromu, jednej z najpotężniejszych firm w Rosji. Gazprom poinformował, że zakończył ten rok na stratach. Według wstępnych szacunków prasowych Interfax, analitycy oczekiwali dochodu netto w wysokości 4,9 miliarda dolarów w 2023 roku. W 2022 roku, czyli w roku, w którym Rosjanie rozpoczęli inwazję na Ukrainę na pełną skalę, firma osiągnęła zysk netto w wysokości 13,1 miliarda dolarów. Według analizy Reutera była to pierwsza roczna strata Gazpromu od lat 90., mniej więcej od czasu, gdy w 2001 roku kontrolę nad spółką przejął Aleksiej Miller, człowiek prezydenta Władimira Putina. Gazprom był wówczas pod kreską za sprawą znacznego zadłużenia w walutach obcych, które wzrosło na skutek gwałtownego osłabienia rubla w wyniku kryzysu finansowego z 1998 roku. Eksport rosyjskiego gazu do Europy, niegdyś główny rynek zagraniczny dla Gazpromu, znacznie zmalał na skutek sankcji nałożonych na Moskwę po jej agresji na Kijów. Według obliczeń Reutera dostawy gazu ziemnego do Europy spadły w ubiegłym roku o 55,6% do poziomu 28,3 miliarda metrów sześciennych. Od początku 2023 roku Gazprom nie publikował własnych statystyk dotyczących eksportu.
Lata moje, lata moje młode, ech, przepadły jak kamienie w wodę. Tak mi tęskno, tak mi żal, gdy obrócę oczy w dal, w mego życia rabek i pogody. Tak mi tęskno, tak mi żal, gdy obracam oczy w dal, w mego życia ranek i pogodę. Jakie mi was odebrały czary, świat zielony był, a dziś jest szary. Uśmiechami witał mnie, aż nie mogę pojąć, że taki był szczęśliwy, nie do wiary. uśmiechami witał mnie, aż nie mogę pojąć, że taki był szczęśliwy, nie do wiary. Tak niedawno było to tak blisko, matki twarz schylona nad kołyską, w mroku śpiewem i do snu widzę ją nad sobą tu. Co się stało, gdzie to poszło wszystko? W mroku śpiewem i do snu widzę ją nad sobą tu. Co się stało, gdzie to poszło wszystko? Połóż mi na czole swoje ręce, wróć mi moją młodość w tej piosence. Tak jak prędko minął czas, ja już nie odszukam was. Lato młode, lata me dziecięce. Tak jak prędko minął czas, ja już nie odszukam was. Lato młode, lata me dziecięce.
Zapraszam Państwa do wysłuchania dziś nieco krótszego rozdziału powieści Północ i Południe, sagi, którą napisał Jan Jakes, a czyta Filip Kosior.
Rozdział 56. Gość zdziwił się Ori, idąc za służącym do schodów. Nie spodziewam się. Wielki Boże, czy to naprawdę ty, George? Tak mi się zdaje. Odparł przemoknięty podróżny i uśmiechnął się szeroko. Oczyś mi włosy, skórze i twarz z brudu, a przekonasz się, że to ja. Ori zbiegł po schodach. Kufi, wnieś zaraz te torby do pokoju gościnnego. George, jadłeś już obiad? Za pół godziny siadamy do stołu. Dlaczego nie zawiadomiłeś nas o swoim przyjeździe?
Bo sam dowiedziałem się o tym dopiero kilka dni temu. Wtedy właśnie podjąłem decyzję.
A zresztą... George nerwowym ruchem wyłowił z kieszeni cygaro. Bałem się, że może nie odpiszesz, kiedy dowiesz się, że mam przyjechać. Nie odpowiedziałeś na żaden z moich ostatnich listów. Ori się zaczerwienił.
Byłem niezwykle zajęty. Zbieranie bawełny, no i to całe zamieszanie w Karolinie, jak wiesz. O tym wiem aż za dobrze. Kiedy wysiadłem z pociągu w Charlestonie, odniosłem wrażenie, że znajduję się w obcym kraju.
Jeszcze trochę i twoje słowa mogą okazać się prawdą. Ori uśmiechnął się niewesoło. Powiedz, czy ta gorączka rozprzestrzenia się też na północy?
Moim zdaniem wszędzie.
Ori pokręcił głową, chociaż słowa przyjaciela go nie zaskoczyły. Zwołana przez gubernatora Pickensa konwencja obradowała w kościele baptystów w Columbia. Powszechnie oczekiwano, że delegaci opowiedzą się za secesją. George odchrząknął, by przerwać milczenie.
Czy nie poczęstowałbyś mnie whisky? Potem możemy porozmawiać.
Ori rozpogodził się trochę.
Oczywiście, chodźmy.
Przeszli do biblioteki. Ori był niezmiernie uradowany spotkaniem z przyjacielem. Czuł jednak, że w wyniku napięcia wywołanego kłótnią pojawiła się bariera emocjonalna. Nie potrafił uzewnętrznić swoich uczuć. Wyciągnął najlepszą whisky, jaką miał. Kiedy napełniał szklanki, George poinformował go, że złożył wizytę Cooperowi i rozmawiał z nim przez parę godzin.
A właściwie nie chodziło mi o spotkanie z nim. Zakończył, rozsiadając się wygodnie na krześle.
Zdjął but i przez chwilę pocierał sobie stopę. Ori stał plecami do zamkniętego okna z whisky w dłoni. Blade promienie zimowego słońca padały na jego ramiona i tył głowy.
W takim razie o co?
Zapytał. Czy nie mógłby wyjść mi choć trochę naprzeciw? Pomyślał George w nagłym porywie frustracji. Przezwyciężył ją, wspominając posępny nastrój, który w końcu skłonił go do odbycia tej długiej podróży. Podniósł wzrok na wysokiego, ponurego mężczyznę stojącego przy oknie. I odparł.
Przyjechałem z dwóch powodów. Po pierwsze... Chciałbym uratować naszą przyjaźń.
W pomieszczeniu zaległa cisza. Ori był zbyt zaskoczony, żeby cokolwiek powiedzieć. George wychylił się do przodu. Cała jego postawa, opuszczone ramiona i wysunięty podbródek, podkreślała wagę tego, co mówi.
Nasza przyjaźń znaczy dla mnie wiele, Ori. Oprócz Konstans i dzieci najbardziej zależy mi właśnie na tym. Nie, poczekaj, wysłuchaj tego, co powiem. Przeprosiłem cię w liście, ale przez cały czas zdawałem sobie sprawę, że nie jest to właściwa droga. Przypuszczam, że czujesz to samo. Przyjechałem więc, by porozmawiać z tobą twarzą w twarz. Nie pozwólmy, żeby tutejsi fanatycy czy radykałowie pokroju mojej siostry zniszczyli to, co do siebie czujemy. Miałeś jakieś wieści o Virgili? George pokręcił głową. Nadal się ukrywa. Ale uwierz mi, nic mnie już nie obchodzi. Nie powinienem był jej bronić tamtego cholernego dnia. Poniosły mnie nerwy. Chcąc rozładować atmosferę, Ori mruknął. Powiedziałbym, że nerwy zawiodły po obu stronach. Nie przyjechałem tu, żeby ustalać, kto zawinił, ale po prostu prosić cię o wybaczenie. Jest oczywiste, że Karolina Południowa zamierza wystąpić z Unii, chociaż obawiam się, że ten plan opiera się na błędnym rozumowaniu. Co do niewolnictwa możliwe, były rozmaite kompromisy, ale jeśli odczytuję właściwie stanowisko Waszyngtonu, żaden z nich się nie urzeczywistni, jeśli dojdzie do secesji. W każdym razie Karolina Południowa może pociągnąć za sobą parę innych stanów, a wtedy konsekwencje będą naprawdę straszliwe. Ten kraj przypomina mi teraz olbrzymi statek, który osiadł na mieliźnie. Nie jest w stanie popłynąć dalej o własnych siłach i stopniowo się rozpada. Hazardowie i Mainowie byli sobie bliscy od lat. Nie chcę, by nasza przyjaźń również się rozpadła. Ori jeszcze raz spojrzał na gościa. Bariera emocjonalna przestała istnieć. Ani ja. Cieszę się, że przyjechałeś, George, powiedział z prawdziwą ulgą. Dzięki temu ja mam okazję prosić o wybaczenie. Zakopmy topór wojenny. George zbliżył się do niego. Tak głęboko, jak tylko można w dzisiejszych czasach. Niczym bracia padli sobie w objęcia. Niebawem siedzieli obok siebie, gawędząc swobodnie jak za dawnych czasów, ale George wkrótce ponownie się zasępił. Naprawdę obawiam się konfrontacji, jeżeli Karolina Południowa ogłosi secesję. I nie chodzi mi wyłącznie o konfrontację polityczną. Ori kiwnął głową. Drażliwa stała się sprawa, do kogo należą forty federalne. Uświadomiłem to sobie w Charlestonie. Ktoś musi znaleźć wyjście z tego bałaganu, zanim szaleńcy z obu stron wciągną nas w wojnę. A ty widzisz jakieś wyjście? Lincoln i jeszcze paru innych zaproponowali już rozwiązanie. Skończyć z niewolnictwem, ale wynagrodzić południowcom straty. Wynagrodzić, nawet gdyby miało to oznaczać konieczność opróżnienia skarbca. Wydanie ostatniej uncji złota. Zgoda, nie jest to rozwiązanie idealne. Może nawet niezupełnie czyste pod względem moralnym, ale przynajmniej pozwoliłoby uniknąć konfliktu zbrojnego. Mina Oriego wyrażała zwątpienie. Nie słyszałeś jeszcze męża Ashton. To typowy przedstawiciel przywódców tego stanu. On wcale nie chce zapobiec konfliktowi zbrojnemu. Gdyby ten sukinsyn uczestniczył chociaż w jednej bitwie, z pewnością nie byłby tak żądny awantury. Zgoda, ale on nigdy nie był na wojnie. Ori westchnął. Czasem myślę, że może masz rację co do niewolnictwa. Wykrzywił usta w dziwnym grymasie. Czy zdajesz sobie sprawę, co znaczy takie wyznanie dla kogoś z Karoliny Południowej? Zresztą mniejsze o moje stanowisko. Znam bardzo dobrze rodziny, które uprawiają ziemię nad Ashley. W całym skarbcu federalnym nie ma tylu pieniędzy, żeby przekonać ich o sensie zniesienia niewolnictwa i mam tu na myśli nie tylko naszych sąsiadów, ale również plantatorów ryżu nad innymi rzekami i tych z głębi stanu, którzy zbierają bawełnę. Nikt na świecie, może tylko święty, nie zrezygnowałby dobrowolnie z systemu, który przynosi mu bogactwo. Nie ma mowy. Moi sąsiedzi woleliby już raczej, żeby Bóg ugodził ich śmiertelnie piorunem. I tak też zapewne uczyni, mruknął George przez siny, przejrzysty obłoczek dymu z cygara. Fanatycy z obu stron pragną krwi. Musi być jednak jakieś wyjście. Znowu zapadło milczenie. Żaden z nich nie wiedział, jak rozwiązać ten problem. Już od miesięcy Ori nie czuł się tak spokojny i szczęśliwy. Zniknęło całe napięcie, które wskutek wydarzeń zewnętrznych, jak również przeżyć wewnętrznych, narastało w nim od dawna. Dlatego też był w ugodowym nastroju, kiedy George przedstawił drugi cel swojej wizyty. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o moim bracie i twojej siostrze. Pragną wziąć ślub. Dlaczego nie chcesz wyrazić zgody? Moim zdaniem Brad i tak robi ostatnio to, na co ma ochotę. Do diabła, Ori, nie bądź wobec mnie tak zacięty. Ori poczerwienił i odwrócił wzrok, a jego przyjaciel napierał dalej. Przecież nie postąpiła wbrew tobie i nie wyszła za Billiego bez twojej zgody. A ja nie mogę pojąć, dlaczego tak zawzięcie się sprzeciwiasz. Nie możesz pojąć? Już nieraz dyskutowaliśmy na ten temat. Zapowiadają się poważne kłopoty, może nawet wojna. Tym bardziej zależy im na tym, żeby zaznać szczęścia, dopóki to możliwe. Ale wiesz przecież, jakie są przekonania Billiego. Jak bardzo jest lojalny wobec armii i rządu w Waszyngtonie. I słusznie. Gdy tymczasem Brett do diabła, wykrzyknął George. Pozwalasz więc, by nienawiść garstki fanatyków i oportunistów politycznych rujnowała im życie. To niesprawiedliwe. Co więcej, niepotrzebne. Billy i Brett są młodzi. To dodaje siły, czyni ich bardziej odpornymi.
Oczywiście będzie na nich wywierany nacisk, ale wiem jedno, Ori. Mój brat i twoja siostra wspólnie przetrwają przyszłe burze o wiele lepiej niż my wszyscy. Kochają się i tak się składa, że pochodzą z dwóch rodzin, które są ze sobą głęboko związane. Jego słowa odbiły się echem od ścian wyłożonych książkami. George podszedł do komody, na której stała whisky. Nagle opuścił go cały animusz. Nadzieje się rozwiały. Ori zmarszczył brwi. Po raz trzeci w pokoju zaległa głucha cisza. Wreszcie przerwał ją Ori. A więc zgoda. George wyjął z ust cygaro. Przez chwilę myślał z obawą, że się przesłyszał. Czyżbyś zgoda? Powtórzył Ori. Zawsze byłem zdania, że jesteś zbyt uparty, ale przeważnie miałeś rację. Myślę, że Brad i Billy zasłużyli na szansę. A więc dajmy im ją. George wydał okrzyk radości i zerwał się z krzesła. Podbiegł do drzwi i gwałtownie otworzył je na oścież. Zawołaj służącego i wyślij go natychmiast do Charlestonu. Niech ta biedna dziewczyna nie martwi się już dłużej. Ori wyszedł z pokoju. Wypisując przepustkę dla Kufeja, uśmiechnął się. Czuł się wspaniale, jak młodzieniec. Przepełniała go prosta radość, o której zdążył już zapomnieć przez te wszystkie lata. Kiedy wrócił do biblioteki, George przyjął go miną na poły ironiczną, na poły poważną i pogratulował rozsądku. Przez chwilę wsłuchiwali się w tętent kopyt konia Kufeja, po czym zaczęli opowiadać sobie o wszystkim, co wydarzyło się w ostatnim czasie. George mówił o Constance i dzieciach. Ori natomiast o zaskakującym zachowaniu Madeleine, o ich chorobie. George poruszył temat gwiazdy Karoliny.
Jak już wiesz, rozmawiałem z Cooperem. Przyznaję, że jest mi trudno pogodzić się z myślą o utracie $2 milionów.
Cooper mógłby spłacić każdy cent, gdyby zrezygnował ze swoich planów. Myślę jednak, że nie chce tego zrobić, bo byłoby to jednoznaczne z przyznaniem się do porażki.
Chociaż sam mówi, że budowy statku nie będzie można ukończyć.
Cóż, George wzruszył ramionami. Myślę, że potrafię to docenić. A w każdym razie potrafiłbym, gdybym nie ulokował w tym interesie tak dużej sumy. Cóż za cuchnące bagno zrobiliśmy z naszego świata.
Tak zawsze narzekają starzy ludzie, mruknął Ori. Chcesz przez to powiedzieć, że jesteśmy starzy? Nie wiem jak ty, ale ja jestem starcem.
Ja chyba też. To straszna myśl. George mocniej przygryzł cygaro.
Tyczko, spijmy się dziś.
Ori się rozpromienił, słysząc swój dawny przydomek. Jeśli nawet sprawy nie mogły wyglądać jak w beztroskich latach w akademii, przynajmniej oni mogli udawać, że nic się nie zmieniło. Dlaczego dwaj starsi panowie nie mieliby znaleźć przyjemności w kieliszku? Zwłaszcza teraz, kiedy świat pogrążał się coraz bardziej w ciemności.
Pniaku, pozwolisz? Zapytał, sięgając po whisky. Jeśli chodzi o picie, stałem się już ekspertem.
Roześmiali się, jak gdyby był to tylko żart.
Co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń. Lecz teraz idź precz ode mnie, nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Uciekałam zawsze gdzie. To, co było trudne, nie dopadło mnie znów w nocy. Zagłuszałam własny lęk, żeby to, co było smutne, nie dostało większej mocy. Byłeś jak miłosny stary film. Teraz chcę po prostu żyć. Co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń. Lecz teraz idź precz ode mnie, nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. La la.
teraz o tym, co dzieje się w amerykańskiej Częstochowie w maju i ojciec Bartłomiej Marciniak.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. W miesiącu maju zapraszamy każdego dnia na nabożeństwo majowe po mszy świętej o godzinie 11.30, natomiast w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12.30. Od 3 do 11 maja trwa nowenna w intencji naszych matek, naszych mam. Zapraszamy serdecznie do udziału w tej modlitwie. Zapraszamy na pierwszą sobotę miesiąca, która odbędzie się 4 maja o godzinie 7 wieczorem. Msza święta wynagradzająca niepokojem sercu Maryi różaniec i adoracja. Jest też możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Od 3 do 5 rekolekcje warsztaty anonimowych alkoholików i Al-Anon. W niedzielę uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w naszym sanktuarium. W sposób szczególny uroczysta msza święta o godzinie 12.30. Jest to dzień Konstytucji 3 maja, dzień modlitw Kongresu Polonii Amerykańskiej i Polskiego Dziedzictwa z Filadelfii. Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w tej uroczystości w Polsce. Uroczystość Królowej Polski 3 maja. W czwartek uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego 9 maja. Dodatkowa msza święta o godzinie 10 po polsku, o godzinie 5 po angielsku. Jest to święto obowiązkowe. Także 11 maja zapraszamy na spotkanie comiesięczne wspólnoty Pocieszenie Wdów i Wdowców. Msza święta o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny. A po mszy świętej specjalne spotkanie wspólnoty. Także wieczorem o godzinie 7 msza święta dla uzależnionych, intencji o uzdrowienie z ich uzależnień. Bardzo serdecznie zapraszamy. Także 12 maja, Dzień Matki, Pielgrzymka Kobiet. Przez cały dzień w sposób szczególny modlimy się za nasze mamy. To tutaj w Ameryce 12 maja, w Polsce obchodzimy 26 maja. Także bardzo serdecznie zapraszamy na nasze dalsze uroczystości, które będą podane w następnym naszym terminie. Oraz w sposób szczególny zapraszam na rekolekcje eucharystyczne, maryjne od 31 maja, 1-2 czerwiec w naszym domu pielgrzyma. Prowadzi je ojciec Bartłomiej. Bardzo serdecznie zapraszam każdego do udziału w tym szczególnym uroczystości. Wtedy także będzie uroczystość Bożego Ciała 2 maja, 2 czerwca, procesja do 4 ołtarzy i szczególna msza święta o godzinie 12.30. Szczęść Boże na ten najbliższy czas, niech nam Pan Bóg błogosławi. Trwamy w tym czasie wielkanocnym. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Barbara Janicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, więc godzinie 11. Życzę przyjemnego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.